Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić 22. rocznicę powstania Radia Maryja. Na wspólne świętowanie do Torunia przyjadą Polacy z różnych stron kraju i świata.
Główne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i rozpoczną się modlitwą różańcową. Następnie o godzinie 13 wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk.
Tradycyjnie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, tuż po koronce występ zespołu Lumen i młodzieży uczestniczącej w warsztatach muzycznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pod kierunkiem Zbigniewa Małkowicza.
A o godzinie 16.30 sprawowana będzie uroczysta msza święta, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. Homilię wygłosi ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy czy diecezji łowickiej.
Metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mówi, że był świadkiem, jak rodziło się Radio Maryja. Przyznaje, że z perspektywy 20 lat widać, że rozgłośnia ma wielkie zasługi dla Kościoła w Polsce, dla polskiej emigracji, dla osób chorych, rodzin i wszystkich tych oddalonych od Kościoła.
Ksiądz arcybiskup zwrócił także uwagę na wyjątkowość Radia Maryja, jaką jest utożsamianie się słuchaczy z rozgłośnią.
Mówią, że to jest nasze, to jest moje radium, Radio Maryja. Żeby dojść do tego stwierdzenia, trzeba na to zapracować. To się nie dzieje od tak. Powstają różne radiostacje, rozgłośnie radiowe i gasną. Albo są tylko komercją, reklamą, bądź karmiące nowinkami świerzbiącymi uszy, ale nie ma w nich głębi. Zapracować na to, by ponad 5 milionów ludzi powiedziało, że to jest moje radio, to jest wielka rzecz. I za to dziękujemy dziś.
Szczegółowe informacje dotyczące obchodów rocznicowych są umieszczone na portalu internetowym Radia Maryja.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia zakończyła się kolejna rozprawa dotycząca byłego posła Witolda Tomczaka, który sprzeciwiał się znieważaniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie w 2000 roku.
Sprawa dotyczyła instalacji włoskiego pseudoartysty Maurizio Cattelana, która przedstawiała postać Ojca Świętego Jana Pawła II przygniecionego wielkim głazem.
Bluźniercza instalacja wywołała oburzenie Polaków wobec biernej postawy władz, nie godząc się na publiczne uwłaczanie godności papieża, Witold Tomczak usunął głaz.
Za ten czyn sprzed 13 lat jest ścigany do dzisiaj.
Polska prokuratura oskarżyła byłego polityka o wandalizm, czyli celowe zniszczenie rzeźby i żąda odszkodowania w wysokości 40 tysięcy złotych.
Mówi europoseł mecenas Janusz Wojciechowski, pełnomocnik oskarżonego.
Był przesłuchany dość istotny świadek, który z firmy ubezpieczeniowej, która tutaj występuje w roli pokrzywdzonego. Te zeznania w pełni potwierdziły wszystkie wątpliwości co do wyceny szkody, bo to są jakby dwie kwestie. Z jednej strony kwestionujemy szkodę, która została tym zachowaniem posła Tomczaka wyrządzona i już właściwie jest potwierdzenie, że to z sufitu były wzięte kwoty przez prokuratora. Te kwoty były dziesięciokrotnie, a może nawet bardziej niższe niż to, co podał prokurator. Nie 40 tysięcy złotych, tylko góra 3000. W tej kwestii były czynione ustalenia. Dalsze postępowanie dowodowe jeszcze będzie. Dokumentacja jest potrzebna dodatkowa i z firmy ubezpieczeniowej, i z Galerii Zachęta, bo brakuje dokumentów. Prokurator tak trochę po łebkach potraktował sprawę.
Witold Tomczak wystosował w tej sprawie list otwarty do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, a także ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, w którym prosi o osobistą ocenę i zweryfikowanie oskarżenia.
Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych z funduszy Unii Europejskiej, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Politycy tej partii odnieśli się do rzekomego sukcesu, jakim chwali się rząd Donalda Tuska, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej.
Podsumowując poprzednią perspektywę wieloletniego budżetu, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że minister rozwoju regionalnego Elżbieta Binkowska przyszła, można powiedzieć, na gotowe. Realizacja projektów z wykorzystaniem tych pierwszych pieniędzy, które przyszły do Polski po akcesji, była wtedy bardzo zaawansowana.
Jeżeli chodzi o sumy przeznaczone na lata 2007-2013, mieliśmy wszystkie projekty przygotowane, zatwierdzone przez Brukselę i dlatego to określenie przyszło na gotowe jest całkowicie uzasadnione. W 2008 roku miały być dokonane już bardzo poważne inwestycje, zostały wstrzymane. Zostały wstrzymane w ten sposób, że ich realizacja była na poziomie kilku procent. wydano łącznie niespełna miliard złotych, planowano było kilkanaście czy 20 razy więcej.
Kalendarz wydatków został dostosowany do kalendarza politycznego. Polityczne względy, jak można sądzić, decydowały o zdecydowanym osłabieniu wsparcia dla tzw. ściany wschodniej, wyliczał. Kaczyński powiedział też, że Platforma zrezygnowała z koncepcji zrównoważonego rozwoju na rzecz koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej.
Europoseł Tomasz Poręba powiedział, że według informacji Komisji Europejskiej Polska jest na 8. miejscu pod względem wykorzystania środków unijnych w Europie. Dobrym przykładem marnowania funduszy unijnych jest kolej.
Jeżeli utrzyma się obecne powolne tempo wydawania środków europejskich, a średnia z pierwszych 8 miesięcy 2013 roku to jest 3 miliardy złotych miesięcznie, nie zdążymy wykorzystać wszystkich dostępnych funduszy przyznanych nam na lata 2007-2013. W związku z tym Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych. Podsumowując, drodzy Państwo, wydajemy źle, wydajemy za wolno, wydajemy za mało i to nie jest tak, jak się mówi, że jesteśmy liderem w wydatkowaniu środków unijnych w Polsce. Okazuje się, że rząd Donalda Tuska, pani Bieńkowska są nie tylko niekompetentni, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw krajowych, ale również jeżeli chodzi o wymiar europejski.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefami trzech największych central związkowych na pierwszej debacie od czasu wyjścia związkowców z Komisji Trójstronnej.
Debata pod hasłem „Czy związki zawodowe dbają o bezpieczeństwo Polski? Szanse, bariery, rzeczywistość” odbyła się na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w ramach Security Forum.
Liderzy central związkowych apelowali o wypracowanie nowej formuły debaty. Wiceminister pracy Radosław Mleczko zaapelował do związkowców, by do czasu wypracowania tej formuły wrócili do prac w Komisji Trójstronnej.
Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, podkreśla, że obydwie strony nie zmieniły w zasadniczy sposób oceny obecnej sytuacji.
To, co na pewno ustaliliśmy podczas tego spotkania, to, że należy rozmawiać i szukać kolejnych okazji, aby takie rozmowy kontynuować. Pan minister Kosiniak-Kamysz pochwalił inicjatywę związków, że rozmawiają autonomicznie z pracodawcami. Odniósł się także do tych naszych propozycji zmian w dialogu, zmian Komisji Trójstronnej, czyli tej Rady Dialogu Społecznego. Powiedział oczywiście, że nie wszystko mu się w tym podoba. Są rzeczy, które są dobre, są rzeczy, które są gorsze. Natomiast jeśli związkom zawodowym i pracodawcom uda się w sposób autonomiczny wypracować pewne rozwiązania, to będzie bardzo cenne i na pewno strona rządowa do takich propozycji się odniesie.
Ukraińska milicja brutalnie rozprawia się z uczestnikami akcji poparcia dla umowy stowarzyszeniowej Ukraina-Unia Europejska, którzy rozstawiają namioty na głównych placach miast we wschodniej części kraju.
Zwolennicy integracji europejskiej Ukrainy demonstrują od ubiegłego tygodnia, gdy rząd wstrzymał przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.
Europoseł Zbigniew Ziobro powiedział, że polityka wschodnia Unii Europejskiej zbankrutowała. Ocenił, że to przede wszystkim Unia Europejska ponosi odpowiedzialność za ciężką porażkę negocjacji z Ukrainą.
Eurodeputowany stwierdził, że w sytuacji, gdy Unia Europejska stawiała tylko i wyłącznie twarde żądania, które były nie do spełnienia w wymiarze, zwłaszcza gospodarczym, to trudno było się spodziewać innej decyzji władz Ukrainy.
Można oczywiście z wielką sympatią i solidarnością odnosić się do tych, którzy dziś w Kijowie manifestują swój sprzeciw wobec takiego biegu wydarzeń, ale jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że za ten stan fiaska, porażki, ciężkiej porażki negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą ponosi odpowiedzialność przede wszystkim Unia Europejska. Przede wszystkim politycy, którzy mieli pełne rozeznanie warunków, w jakich znajdzie się Ukraina w sytuacji zgody na proponowane rozwiązania przez m.in. byłego prezydenta Kwaśniewskiego i pana Koksa.
Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro dodał, że jest rzeczą oczywistą, iż Rosja nie rzucała słów na wiatr i zrealizowałaby cały system sankcji gospodarczych, łącznie z podwyższeniem cen gazu, z blokadą i wojną handlową, tak aby doprowadzić do gigantycznego kryzysu finansowego i gospodarczego na Ukrainie.
Każdy, kto ma wiedzę na temat procesów, które miały miejsce na Ukrainie, doskonale musiał zdawać sobie z tego sprawę. A jednak mimo to Unia Europejska tak naprawdę, jeżeli cokolwiek zaoferowała, to w ostatnich dniach negocjacji jedynie pomoc ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która uwarunkowana była z kolei zastrzeżeniami nie do spełnienia przez Ukrainę, bo chodziło o to, aby zobowiązać rząd Ukrainy do obcięcia całej sfery socjalnej.
Szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oświadczyli, że oferta podpisania umowy stowarzyszeniowej wraz z umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Ukrainą pozostaje aktualna.
W tym momencie powinno się rozpoczynać spotkanie Ojca Świętego Franciszka z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Oczekuje się, że w trakcie spotkania poruszone zostaną sprawy związane z konfliktem w Syrii.
Władimir Putin spotkał się już z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w roku 2000 i 2003 oraz z Benedyktem XVI w roku 2007.
Jutro na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie duże i okresami opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe przelotne opady śniegu. A nad samym morzem oraz Warmii i Mazurach także deszczu ze śniegiem.
Temperatura na przeważającym obszarze od 0 do 3 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam od 3 do 5 stopni. A chłodniej w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 1 stopnia.
Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1010 hektopaskali i będzie rosnąć.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.